pożądanie światłowodów. 15 grudnia 2009.00. Budowa sieci szerokopasmowych dostępnych dla każdego i pozwalających korzystać ze wszystkich usług to priorytetowy, polityczny projekt dla całej UE. W Polsce przeszkodą w jego realizacji są m.in. prawne bariery inwestycyjne, zniechęcające inwestorów. W styczniu Sejm powinien się zająć rządowym projektem ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Premier Tusk kilkukrotnie deklarował, że to jeden z najważniejszych i najpilniejszych projektów w programie gospodarczym rządu. Trzeba zauważyć, że uzgodnienia międzyresortowe trwały znacznie dłużej niż to zapowiadano wiosną, a projekt, nie zawsze dobrze rozumiany przez służby prawne różnych urzędów centralnych, zaczął lekko dryfować na płytrze wody, pozbawiany kilku odważnych propozycji, na przykład związanych z opłatami administracyjnymi. Nieco rozmyto też cele ustawy z najważniejszego, jakim powinno być zbudowanie infrastruktury szerokopasmowej na ogólniejsze ułatwienia dla inwestycji i działalności telekomunikacyjnej. Projekt został ponadto przynajmniej raz wypchnięty z porządku dziennego Rady Ministrów przez pilniejszą problematykę hazardową, a później, najprawdopodobniej z tych samych powodów, przeleżał miesiąc w Rządowym Centrum Legislacyjnym, zanim wysłano go do Sejmu. W związku z tym, jedną z najważniejszych konkluzji naszego VI Forum Usług Szerokopasmowych był apel do posłów, aby nadali pracom nad ustawą rangę pozwalającą na jej szybkie uchwalenie i wejście w życie. S. 157415 zmian wiele. O projekcie przyjęło się mówić. Mega ustawa, nie ze względu na jej rozmiar, wcale nie wyróżniający, ale horyzontalny charakter, przejawiający się między innymi tym, że lepsze warunki powstawania szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej oznaczają znowelizowanie 13 podstawowych ustaw warunkujących przebieg procesu inwestycyjnego. Mega zmianą o znaczeniu, które można określić ustrojowym, jest również formalne wprowadzenie samorządów w sferę działalności telekomunikacyjnej. To rozproszy wątpliwości wobec legalności wielu projektów telekomunikacyjnych już realizowanych siłami samorządowymi, w tym tych, które będą w najbliższym czasie finansowane z udziałem funduszy unijnych. W tym znaczeniu chyba najważniejsze w skutkach jest przełamanie mentalnościowych oporów wielu samorządowców i polityków, dla których troska o dostęp obywateli do nowoczesnych usług informacyjnych, w tym za pośrednictwem szerokopasmowego internetu, to dotąd temat obojętny lub obcy. Napisana niedawno, właściwie od nowa, ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym tworzy ogólne ramy realizacji celów publicznych przez podmioty gospodarcze. Wciąż trudno o dobre praktyki, mogące być przykładem dla nowych przedsięwzięć gospodarczych, które nie są nastawione wyłącznie na zysk. Nowy projekt ustawy poszerzy pole współpracy dla realizacji celu publicznego poprzez szerszą możliwość tworzenia spółdzielni samorządowych. Działalność taka, w tej czy innej formie konsorcjów podmiotów publicznych, sprawdza się w wielu państwach. Tam, gdzie trudno o czysto komercyjne, dochodowe motywacje. Również w Polsce najdłużej obecny na rynku operator telekomunikacyjny działa na wsi niemal 2 dekady w oparciu o prawo spółdzielcze. Ceną, którą musi zapłacić rynek za możliwość powstania ogólnie dostępnej, inaczej mówiąc, otwartej, komunalnej infrastruktury samorządowej, jest to, że stanie się częścią polityki, ale na wielu terenach trudno bez tego liczyć na postęp. Zachowanie równowagi pomiędzy rynkiem a celami publicznymi ma zapewnić przywołanie przepisów o pomocy publicznej w sieciach szerokopasmowych, w tym opublikowanych niedawno wytycznych unijnych. Nie ma wątpliwości, że wszyscy będą się musieli nauczyć współpracy w nowych warunkach, ale chyba dobrze się stanie, że w potencjalnych sporach w tym obszarze będzie mógł mediować i rozstrzygać prezes UKE. S. 157416. Otwieranie rurociągów. Przełamywanie barier inwestycyjnych to najbliższy praktycznym oczekiwaniom operatorów obszar proponowanych zmian w prawie. Obowiązujące przepisy budowlane tworzą zawiły, niekiedy nieprzekraczalny krąg wzajemnie sprzecznych uwarunkowań. Ich interpretacja zależy od uznaniowych decyzji urzędników, którym zbyt często nie starczy odwagi, czy też wyobraźni, aby planować działania administracji samorządowej w kategoriach wspólnych, strategicznych, publicznych korzyści. Trudno jest pojąć zestawienie skali wyzwań gospodarczych i kulturowych, zmierzających do nadgonienia zapóźnień rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, z kilkunastoma miesiącami wydreptania kompletu decyzji administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia budowy odcinka kabla światłowodowego lub masztu pod system radiowy. Jeżeli nałożyć na to konieczność uzyskania zgód właścicieli tysięcy działek na drodze inwestycji sieciowej, szczególnie przy charakterystycznych dla Polski nieuregulowanych stosunkach własnościowych, rynkowych. Nie można się dziwić brakowi inwestorów w obszarach, gdzie szybka zyskowność nie jest oczywista. Projektowane zmiany zostaną wprowadzone do prawa budowlanego, przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów geodezyjnych, środowiskowych. Najbardziej naturalną i najszybszą metodą dotarcia do każdej miejscowości jest wykorzystanie pasów drogowych. Obowiązujące przepisy interpretowane nieprzyjaźnie przez niektórych zarządców dróg często to skutecznie uniemożliwiają. Samorządy są również dysponentem budynków publicznych, które można wykorzystać do instalacji urządzeń, działek pod lokalizację radiowych stacji bazowych. Zbudowana za publiczne pieniądze infrastruktura powinna być dostępna dla różnych operatorów. Zakłada się również, że ogólnie dostępne światłowody powinni budować dysponenci innego rodzaju infrastruktury sieciowej, gazowej, energetycznej, paliwowej, wodociągowo-kanalizacyjnej. Jeżeli wykonują zadania z zakresu użyteczności publicznej, bariery rynkowe powstają obecnie również przy okazji budowy sieci osiedlowych i budynkowych. Deweloperom lub wspólnotom mieszkaniowym zdarza się zawierać z wybranymi arbitralnie operatorami umowy na wyłączność. Dochodzi przy okazji do nagannych zachowań deweloperów, którzy najpierw biorą od lokatorów pieniądze za okablowanie budynków, a później sprzedają jeszcze raz tę sieć wybranemu operatorowi. Właściciel sieci osiedlowych lub budynkowych powinien zapewnić możliwość współkorzystania z nich przez różnych operatorów, a każdy mieszkaniec powinien móc wybrać tego dostawcę usług, który mu odpowiada.